Pierwsza wiosenna burza i od razu ogromne problemy, aż strach pomyśleć, co będzie dalej. W minioną niedzielę Białystok zalało, nie można było przejechać przez wiele skrzyżowań, przez tunele. Mieszkańcy zmagali się z zalanymi garażami i piwnicami. Skutki odczuwają pewnie i do dziś. A co było tego przyczyną? Czy tak zawsze już będzie? A może są sposoby, by choć trochę zminimalizować skutki takich nawałnic? O tym dziś będziemy rozmawiać w wersji lokalnej. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dzień dobry. A gośćmi są... Profesor Andrzej Górniak z Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku.
Dzień dobry.
Ewa Kułakowska, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
Dzień dobry państwu.
Radni Piotr Jankowski i Wojciech Koronkiewicz.
Obecny.
Witamy uprzejmie.
I reprezentujący Stowarzyszenie Miasto Mieszkańców Bogusław Koniuch.
Dzień dobry.
Co takiego się stało, że spadł deszcz i miasto sparaliżowało, panie profesorze?
No, deszcz jest typowym zjawiskiem, które występuje u nas, z tym, że nie o takim natężeniu. Zresztą sama sytuacja meteorologiczna, która spowodowała, była też bardzo mało klarowna i w prognozach mieliśmy informację, że będą opady, ale te opady okazały się nadzwyczaj wysokie i w dodatku o charakterze lokalnym, że to nie było zjawisko powszechne na dużym obszarze. Mieliśmy taką sytuację, że masy powietrza nadciągające z północy, takiego powietrza polarnomorskiego, spotkały się na bardzo niewielkim odcinku z masami ciepłymi z południowego wschodu i na tak zwanym froncie zokludowanym, czyli takim drugorzędnym, powstała lokalna cyrkulacja. Być może, że jednym z powodów było to, że akurat to miejsce kontaktu było nad miastem, a miasto, tak jak każde inne, przynajmniej o przeciętnej wielkości, tworzy określone warunki nieco inne środowiskowe i to sprzyja powstawaniu takich nadzwyczajnych sytuacji i to między innymi była taka sytuacja. A opady też rzeczywiście miały bardzo duże po pierwsze natężenie i dużą ilość. No, przekroczyliśmy znacznie rekordy, przede wszystkim średniej dla miesiąca, bo w ciągu jednego dnia spadło prawie półtorej wartości średniej miesięcznej z
wielolecia. Czyli tyle, ile średnio pada przez półtora miesiąca
w maju. W związku z tym, ale nie jest to największa z notowanych na stacjach meteorologicznych opady na naszym terenie. No ale ta sytuacja się powtarza, tylko są to opady, które były typowe dla okresu letniego, a mamy jeszcze, przynajmniej tak nam się wydaje i kalendarzowo mamy okres wiosenny. W związku z tym rzeczywiście to wszystkich zaskoczyło.
Z danych archiwalnych wynika, iż dobowa suma opadów w Białymstoku właśnie w niedzielę była najwyższa dla miesiąca maja od roku 66.
Tak, mniej więcej takie dane mamy, ale jak państwo wszyscy odczuli, szczególnie mieszkańcy Białegostoku, no ta sytuacja zaczyna się powtarzać. Dlatego, że w lipcu mieliśmy troszeczkę podobne zjawisko, też o dużym natężeniu.
W odczuciu wielu, tak jak rozmawialiśmy nawet tutaj przed wejściem na antenę, że były to większe opady niż teraz, ale liczby pokazujące innego.
No bo praktycznie rzecz biorąc, przy opadach intensywnych skutki zaczynają być bardzo porównywalne. Jeżeli przekroczy się pewien próg intensywności, a to był bardzo duża wysokość, w związku z tym już praktycznie biorąc później skutki stają się coraz to większe. Mam nadzieję, że nigdy nie nastąpi do skutków tragicznych.
Jak mieszkańcy radzili sobie tego dnia, bo problemy z samochodami były z zalanymi piwnicami, garażami, o tym w relacji Adama Janczewskiego właśnie z minionej niedzieli.
Wody zostało do cylindrów i nie wiadomo, co teraz będzie. Trzeba będzie tych mechanika zobaczyć, co to będzie z tym. No nie widziałem, że tak głęboko. Już było za późno, żeby się cofnąć, już zgasł mi.
Stoi wszystko, w ogóle się nie da przejechać. Wszędzie pozalewane ulice, także jest słabo. No.
Zalało samochód.
Holowanie, laweta, tragedia.
Duża fala poszła i to studzienkę zakończyliśmy i czekamy na znajomego, bo tam znajomy jeszcze po starej stacji szukać. Słabo przygotowane, bo mamy spadek, słabo z prowadzenia i wszystko stoi pod tunelem.
Pogoda na rower średnia chyba.
Zdecydowanie. Piękna pogoda z rana, ale niestety u znajomych pozostałem trochę za długo i musiałem wracać tak jak wracam. No całe szczęście, że sztorm jak mi pożyczyli.
woda wystąpiła, parę samochodów się utopiło, 30 centymetrów, ale niektórzy przyjeżdżają, tak źle nie jest.
Zalało niestety, przejechałem przez kałużę większą i padł. Próbujemy odpalić na razie. Coś tam się przygotowało lekko, widać. Wody jest u nas, cały garaż w bloku zalany, piwnice, garaże, wszystko.
Ciężko do domu dojechać, nie odbierają studzienki. Stoją dwie z MPO, ale co z tego, jak to są za małe pojemności, żeby to wszystko wypompować. Studzienki są niedrożne. To jest nie pierwszy raz, przecież co większy deszcz w Białymstoku, to nie odbierają wody po prostu. Nie wiem, kto teraz za to koszta powinien tak naprawdę zapłacić. To miasto powinno się sądzić z miastem, nie wiem. Bo prawdopodobnie silnik może być do remontu.
Prawo.
Dużo zgłoszeń macie?
Masakra. Prosto bierz. O tak, masakra jest.
Dzwonią?
Cały czas. Zatrzymują, machają.
To pan chyba jest jedynym, który jest zadowolony z tej pogody.
No tak. Każdy lamecierz.
Tak było, na razie świeci słońce, przed nami kilka dni cieplejszych.
Trzymajmy kciuki.
Trzymajmy kciuki za to, żeby już nie lało tak jak w minioną niedzielę, żebyśmy mieli trochę tego oddechu. A gdzie państwa zastała ta ulewa? Czy na szczęście w domu? Wojciech Korodkiewicz.
No tak, no, całe szczęście była niedziela, bo gdyby to się zdarzyło w dzień poprzedni, kiedy ludzie wracają z pracy, skutki byłyby znacznie większe, przecież wystarczy zwykły deszcz i po prostu wszyscy zwalniają, a ci, którzy musieli jeździć, no, mój kolega jechał z osiedla Bema na osiedle Piasta i to jest ulica Zwierzyniecka i Miłosza, tak? Prosta sprawa, 15
Szczególnie
minut.
W niedzielę wieczorem, prawda?
I nagle jest po prostu rzeka i ludzie spychają samochody z jezdni na trawniki, żeby nie zalało. A słyszałem, że ktoś jechał z Antoniuka tutaj na ulicę Świerkową i miał problemy na ulicy Wierzbowej, co jest w ogóle jakimś ewenementem, bo tam tuż obok jest po prostu...
Woda powinna spływać.
Zwłaszcza po ubiegłorocznej ulewie, kiedy po prostu można było zobaczyć, w których miastach po prostu woda się zatrzymuje, w których stoi, to gdzie jak gdzie, ale na Wierzbowie, gdzie po prostu jest spadek i wystarczy po prostu te studzienki wypuścić, żeby woda spływała od razu na teren parku, czy też akwaparku, jak już mówią mieszkańcy, nie byłoby żadnego problemu. Ja całe szczęście byłem w domu i obserwowałem, jak po prostu powoli się zanurzają samochody stojące na parkingu.
Ja, szanowni państwo, miałem tę przyjemność wypoczywania w łazienkach warszawskich, więc nie dotknęło mnie w żaden sposób tutaj kwestia tego zalania. Natomiast no, mam ten komfort, że mieszkam na najpiękniejszym osiedlu w Białymstoku, na Wygodzie, która jest położona bardzo wysoko i w zasadzie wszystko z niej spływa i nigdy nie mam tych problemów jako mieszkańcy, natomiast no, jest ten dyskomfort telefonów od mieszkańców Białegostoku, co takiego się dzieje, tak, że Białystok po raz kolejny poważnie jest zalany. Tego nie rozumieją. No i cieszę się, że tak, chociażby dzisiejszym programem rozpoczynamy jakąś dyskusję publiczną, żeby przede wszystkim wyjaśnić mieszkańcom, tak, dlaczego tak się dzieje. Myślę, że tutaj to, co powiedział pan profesor, jest nawet dla laików całkowicie zrozumiałe.
Bogusław Koniuch, Stowarzyszenie Miasto Mieszkańców, który też skierował wiele pytań do władz Białegostoku w związku z tą, jako przedstawiciel mieszkańców,
tak, części mieszkańców. Tak, skierowaliśmy pytań, bo chcemy wiedzieć dlaczego. A mnie została po deszczu właściwie trochę, musiałem pojeździć po mieście i zauważyłem, że na obwodnicy, która została niedawno oddana, stoją kałuże oparte o ekrany, a za ekranami szczere pole. I nie ma otworu, żeby ta woda spłynęła. Przecież można było pomyśleć i woda nie, alternatywne źródło odpływu wody znaleźć.
Zwykła dziurka.
Tak, zwykły otwór, jakiś tam niewielki nawet. Kilka niewielkich otworów i ta woda by spływała spokojnie. I oczywiście parę samochodów było zablokowanych w tej wodzie.
Pani dyrektor, pani?
Mnie burza została w domu, ale tylko częściowo, bo później z własnej inicjatywy oczywiście udałam się do miasta zobaczyć, jak wygląda ta sytuacja i z własnej nieprzymuszonej woli właśnie przejeżdżałam z jednego końca na drugi koniec miasta. Oczywiście stałe miejsca, które no, znane są nam, występuje tutaj z ramienia Departamentu Gospodarki Komunalnej, który zajmuje się utrzymaniem kanalizacji deszczowej na terenie miasta Białegostoku i w związku z tym wszelkie sprawy związane z podtopieniami, zalaniami, funkcjonowaniem kanalizacji są nam bardzo dobrze znane, tak? Wszelkie interwencje, które są podejmowane, to są też i za pośrednictwem służb, czy też firm, które na zlecenie miasta działają. w związku z tym, żeby te zlecenia były realizowane, to my musimy mieć świadomość, w których miejscach znajdują się te rozlewiska.
Problemy możemy wskazać, to są tunele, wiadukty przy Wasilkowskiej, Fildorfa, Nila tutaj Hetmańska, Marczukowska. To są
często
skrzyżowania, często nowe ulice. I właśnie, czy zdaniem państwa problemem jest to, że jak niektórzy mówią, to cytuję z wielu forów internetowych, miasto jest zabetonowane?
Ja myślę, że można, że tak powiem, potwierdzić to nawet też słowami specjalisty. Tak przygotowując się do dzisiejszej audycji, znalazłem wypowiedź pana Leszka Rafalskiego z Instytutu Badawczego Dróg w Warszawie, że główną przyczyną właśnie zalań i podtopień jest to, że po prostu mamy coraz bardziej wybetonowane miasta. I oczywiście nie jest to zarzut dla Białegostoku, no bo to dotyczy to większości miast Polski, ale musimy być przygotowani na to, że no jeżeli ta woda nie ma gdzie odpłynąć, to powoduje takie, a nie inne kolizje.
Bo tu oczywiście mamy dwie strony. Ja jako mieszkaniec miasta, świadomie osoba decydująca się na mieszkanie w mieście, a nie na przykład na wsi, to też chcę mieć dobre drogi wokół siebie, prawda? No i tutaj mówimy o tym, że są te drogi, jest miasto zabetonowane, no a z drugiej strony, gdy jest ulewa i pojawia się zarzut, że przez to, że miasto jest zabetonowane, mamy takie problemy, to czy rzeczywiście, panie profesorze, jest to słuszny zarzut, że przez to, że jest tyle asfaltu?
Tu są dwa aspekty. Pierwszy, o którym tutaj wszyscy pomijają sprawę, to jest to, że niestety w naszym kraju, ale również i na poziomach regionalnych czy też lokalnych, tak jak miasto, nie jest przygotowana strategia dostosowania się do zmian klimatycznych.
I mówimy tutaj nie tylko o Białymstoku.
Oczywiście. Na wielu państwach rozwiniętych i te, które są bardziej świadome, przygotowano specjalne plany dostosowawcze całego państwa, różnych służb i różnych miejsc, różnych procedur związanych ze zmianami klimatycznymi. I to jest jedna rzecz, czyli po prostu nie jesteśmy przygotowani. Po drugie, społeczeństwo nie jest również przygotowane do tego, to znaczy ta świadomość ekologiczna, przyrodnicza, może bym powiedział środowiskowa, jest również nikła, bo wszyscy tak, z jednej strony chcą żyć bardzo dogodnie, tak jak pani redaktor powiedziała, chciała bardzo wygodnie przejść suchą nogą po prostym chodniku i przejechać się po bardzo prostej drodze rowerem, ale musimy pamiętać, co tutaj pan radny powiedział, że miasta to są tereny silnie uszczelnione. W archiwach i w zasobach miasta są zlecenia, są wykonane ekspertyzy hydrologiczne miasta, gdzie się wskazuje, że miasto jest w 70%, jeśli chodzi o powierzchnię, nieprzepuszczalne dla wody. W związku z tym cała woda opadowa, a tym bardziej duża ilość, jeżeli się pojawi, to natychmiast będzie płynęła. I tutaj istniejąca kanalizacja, istniejące systemy i istniejące pewne przepisy, które były jeszcze do niedawna, szczególnie do okresu powodzi w Polsce, doprowadziły do takiej innej sytuacji. Teraz i wszyscy muszą o tym wiedzieć. Ale z drugiej strony niewiele osób działa, robi i myśli, może przynajmniej część, żeby to ograniczyć. I każdy powinien tutaj zacząć od swojego podwórka, a mianowicie powinniśmy zacząć myśleć, jak gospodarować wodą na terenie miasta. Każdy z nas i na różnym poziomie. I trzeba również powiedzieć, że wszystkie takie działania kosztują, a przecież wszyscy mamy problemy z rozdysponowaniem funduszu. Proszę zauważyć, że w tych propozycjach obywatelskich nie ma żadnej oferty mieszkańców, żeby na przykład gospodarować wodą. Mamy wybetonowane
są
i brukowane.
Chodniki, są drogi, są parkingi.
Tak, ale i boiska beton. Nawet. Kiedyś były strawy i były bardzo chłonne, a teraz wszystkie
były
są...
bardzo dobre.
No właśnie.
Dokładnie tak, ale... Panie profesorze, ja powiem tak, mamy budżet miasta w 2016 rok, cieszę się z obecności pani dyrektor z naszego magistratu. Jest zapisana kwota 150 tysięcy złotych na aquapark, tak, na Antoniuku, żeby uregulować stosunki wodne. To jest bezpośrednie pije do tego, co mówił pan profesor, tak. No, mam być wykonane zadanie w 2016 roku, jest 150 tysięcy złotych, wydatkowane 2296. No, mam pytanie jako mieszkaniec i radny, tak? No, czemu się nie udało nic zrobić? Kolejny rok.
Już Pani się dyrektor. Odnoszę oczywiście do pytania. Zgodnie z koncepcją zagospodarowania parku Antoniuk i ekspertyzą, która została wykonana w roku ubiegłym, która tylko potwierdziła zapisy planu miejscowego i możliwości, co można zrobić na terenie tego parku, wynika z tych dokumentów, że park jest typowo terenem zalewowym i taką funkcję pełni, i to mieliśmy okazję zobaczyć zarówno podczas ulewy niedzielnej, jak i ulew, które miały miejsce w roku
ubiegłym. Czyli nie trzeba tam regulować stosunków wodnych,
tak? Absolutnie, uregulowanie miejscowe na przebiegu całej Rzeki Białej nie wpłynie na poprawę stosunków na pozostałych terenach, czy też zmiana, kwestia uregulowania stosunków na terenie parku Antoniuk, czyli zrobienie czegoś, żeby ten park nie był zalewany. Tak? To macie państwo na myśli?
Nie, no ja mam na myśli to, co zapisał prezydent miasta Białegostoku. Uregulowanie stosunków wodnych w parku Antoniuk, tak? 150 tysięcy złotych i już. No,
no i właśnie dlatego została wykonana ekspertyza, żeby potwierdzić, czy zasadnym jest realizacja zadań typu uregulowanie właśnie tych stosunków i przekierowanie na przykład tej wody, czy też pozostawienie tego terenu na zasadzie polderu zalewowego jest bardziej racjonalnym rozwiązaniem.
No to też jakaś regulacja.
Tak, to też jest regulacja. Z tym,
ale skoro ma być polder zalewowy, to dlaczego zalewa
właśnie
wierzbową? No?
Wiedziałam,
no właśnie,
że Wojciech Koronkiewicz zada to pytanie. Właśnie, dlaczego ta woda... Dobrze, możemy się zgodzić. Niech ta woda spływa do parku Antoniuk. W tym czasie nikt nie będzie po tym parku spacerował. Ale dlaczego nie można przejechać ulicą Wierzbową?
Dlatego, że ulica Wierzbowa jest tuż w sąsiedztwie Rzeki Białej, a wyloty kanalizacji deszczowej są do Rzeki Białej. Niestety mamy na terenie Białegostoku tylko jedną rzekę, która ma określoną przepustowość, która nie jest Wisłą ani Odrą, i która pomieści tyle wód, ile, jak duże ma koryto.
No ale tak? Myślę, że trzeba tutaj inaczej powiedzieć. Po pierwsze, ja myślę, że tu państwo troszeczkę mieszają sprawy. Po pierwsze, Dolina Rzeczna, żeby była bezpieczna i żeby całe miasto było bezpieczne, to musi zachować swój stan ekologiczny.
Oczywiście.
I musi być tym miejscem drenażu wód, zarówno powierzchniowego, jak i podziemnego. W związku z tym ono powinna być również i pełni taką funkcję wentylacyjną, klimatyczną i wiele innych rzeczy. I od Doliny powinniśmy traktować to jako miejsca rekreacyjne, ewentualnie w sytuacjach nadzwyczajnych powinno to być miejsce właśnie na deponowanie okresowe tylko wody, bo woda zaraz zejdzie i tak jest. Natomiast u nas jest inna sprawa, mianowicie inwestycje, które powinny być rozwiązane i powinny być od dawna rozwiązane. Ja już 15 lat temu, jak tutaj już porządnie rozpoznałem teren po przyjeździe do Białegostoku, bo jestem tutaj elementem zewnętrznym, ale już myślę, że na tyle osiadłem, że doskonale znam realia i rzeczywistość. Mówiłem o tym, że od Galerii Białej do Jurowieckiej i na wysokość osiedla Białostoczek. To jest miejsce, jak wszyscy wiedzą, strategiczne, które decyduje o tym, czy zaleje, czy nie zaleje obszar. I wszystkie, a wiadomo, że woda tutaj płynąca bierze się skądś, czyli płynie z górnej części zlewni. I wszystkie działania, jakie powinny być w pierwszej kolejności zrobione, oprócz tych technicznych spraw tunelowych, to powinny być przede wszystkim w zlewni do Rzecza, do Listówki i Górnej Białej. I tam powinna być robione działania mające na celu przetrzymywanie, nie całkowite zatrzymanie, tylko przetrzymywanie, opóźnienie odpływu tak, żeby ta woda spływająca nagle z innych terenów mogła się zmieścić w korycie. Bo to koryto jest na tyle wystarczające. Na szczęście jeszcze nie wylało tak jak w latach 20., kiedy mieliśmy tutaj określone miejsce. A poza tym w całej dolinie, proszę państwa, od dawien dawna na naszych dolinach było sporo naturalnych zbiorników retencyjnych, czyli stawów, małych młynów. Przecież na terenie miasta było i na terenie samego miasta właściwego i do Listówki też były młyny. To były naturalne miejsca retencji. I trzeba pomyśleć o tym, żeby tą wodę zatrzymać. I nie powinniśmy tutaj akwaparku, bo mamy sobie, możemy zrobić akwapark, jeżeli nie będziemy inwestować, bo jeszcze jedna, dwie, trzy burze i na pewno będziemy pływać. Oby tylko bez ofiar, bo to jest najgorsze. Ale musimy pomyśleć, jak każdy z nas, jak w całej naszej gospodarce i działaniu praktycznym, codziennym możemy zatrzymać wodę. Bo wody nam generalnie brakuje. W związku z tym ja od dawien dawna proponowałem, żeby oprócz tych działań typu poldery, ale na przykład zastanowić się, czy miasto nasze, które mniema się za zielone, nie dokonać pewnej rewolucji i na przykład w pewnych przepisach budowlanych wręcz sugerować albo zmuszać nowych budowniczych do tego, żebyśmy robili na przykład wodochłonne parkingi. Proszę popatrzeć, czy na terenie kampusu mamy wodę? Mamy zielone parkingi koło Filharmonii. Mamy zielone.
Da się to zrobić. Technicznie jest możliwe.
Oczywiście to kosztuje, ale proszę państwa, na zdrowie, na życie nie ma rady. A poza tym musimy gromadzić tą wodę. W związku z tym studnie na przykład takie chłonne. Przecież można zrobić. Przecież to wszystko się bierze z tego, że cała woda jest wypuszczana od razu do kanałów wylotowych, ewentualnie na drogę, prawda? I to, a można przecież tą wodę zgromadzić. Przyznam się, że sam w domu mam taką, zrobiłem taki eksperyment i rzeczywiście na podwórku nie mam wody.
O tych rozwiązaniach, które mogłyby zminimalizować skutki, jeszcze będziemy dziś rozmawiać, ale między innymi tutaj pan Bogusław Koniuk ze Stowarzyszenia Miasto Mieszkańców w piśmie do władz Białegostoku pyta, czy wydając zezwolenie na inwestycje budowlane, wzięto pod uwagę możliwość wpływu tych inwestycji na występowanie spływów powodujących podtopienia. I to jest pytanie, na które pewnie pani dyrektor udzieli przynajmniej częściowo odpowiedzi, ale też pojawiło się na przykład takie pytanie na jednej z konferencji prasowych. Przykład ulicy Nowosielskiej, która została zmodernizowana. Położona została tam kanalizacja, ale że ponoć te rury są o średnicy większej niż te stare, które zostały na tych okolicznych uliczkach, tych niemodernizowanych. I przez wyremontowaną ulicę Nowosielską, tu jest porządek, ale boczne ulice są zalewane przy takim deszczu. Jak się mają te prace budowlane do tego, co jest w mieście?
Proszę państwa, na etapie wydawania pozwolenia na budowę każdy z inwestorów musi się zgłosić do gestora sieci, żeby określić, czy są możliwości wpięcia do kanalizacji deszczowej, czy też nie ma. Miasto już od kilku dobrych lat, od 2009 roku co najmniej, taką zasadę przyjmuje, że nie ma zgody na 100% zrzut wód do kanalizacji deszczowej. Tutaj przyklasnę rękoma i nogami panu profesorowi, dlatego że my staramy się to realizować. Warunki, które wydajemy na zagospodarowanie wód, bo to nie są warunki na włączenie do kanalizacji, one w 100% naprawdę jest to może 5% wydawanych warunków, gdzie w 100% wody pozwalamy na zrzucenie do kanalizacji deszczowej. Są to takie sytuacje, gdzie jest to ewidentne zadolenie, niekorzystne warunki gruntowe, glina, tak, brak możliwości zagospodarowania we własnym zakresie, bądź też zabudowa działki w granicach działki, także nie ma możliwości zagospodarowania. Chociaż i tam staramy się, żeby proponujemy te rozwiązania typu zbiorniki na dachu, zielone dachy, studnie rozsączające, skrzynki rozsączające, studnie.
Widział pana na kampucie, pan nie był, albo nie, bo pan nie brał ślubu, bo teraz wszyscy robią sobie zdjęcia na Filharmonii, tam ślubne.
Proszę, ale panie profesorze, no to potwierdza, że to, o czym pan mówi, bo rozumiem, że kampusu nie zalało w niedzielę.
Nie zalało, mieliśmy tam problemy z natury technicznej, ale to jest kampus jeszcze na gwarancji i mamy też swoje problemy, ale to wynikają z technologii. I myślę, że tutaj musimy pomyśleć tak, z jednej strony o tych pewnych ideach, o pewnych działaniach, o zwiększeniu świadomości. Miejmy nadzieję, że dzisiejsza rozmowa wszystkim uświadomi, że każdy powinien na swojej działce dbać o tą wodę i ją przytrzymywać, żeby sąsiada nie zalało.
Panie profesorze, postawmy tu kropkę, właśnie. Bo właśnie chciałabym, żebyśmy w drugiej części audycji porozmawiali też o tym, co można zrobić, jakie są propozycje radnych, przedstawiciela urzędu i mieszkańców, no i oczywiście pana porady, żeby więcej takich sytuacji z takimi skutkami nie było, ale to po chwili przerwy. Temat zjawisk meteorologicznych, temat ostatniej ulewy gorący, co mogę państwa zapewnić, nawet podczas tych 3 minut muzyki tutaj dyskutowaliśmy w studiu. A gośćmi wersji lokalnej są dziś profesor Andrzej Górniak z Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, Ewa Kułakowska, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, radny Piotr Jankowski, radny Wojciech Koronkiewicz i Bogusław Koniuk ze Stowarzyszenia Miasto Mieszkańców. Ulewa za nami. Na pewno jeszcze skutki niektórzy mieszkańcy.
Ulewy,
dwie ulewy, ale mówimy o tej ostatniej, oczywiście. Na pewno tej ostatniej ulewy skutki mieszkańcy jeszcze odczuwają, bo nie wszystkie piwnice wyschły, nie wszystkie garaże wyschły, no i pewnie wiele samochodów jest jeszcze w warsztatach samochodowych. ale no, trzeba zrobić krok do przodu i zastanowić się, co można zrobić, żeby minimalizować skutki takich nawałnic. Wojciech Koronkiewicz.
Znaczy, ja no nie będę wychodził przed szereg, tutaj myślę, że pan profesor najwięcej mógłby na ten temat powiedzieć.
Ale bo to właśnie zbiorę opinię państwa i pan profesor podsumuje.
Mnie zaskoczyła jedna sprawa, bo na przykład ja jestem rowerzystą i w momencie, kiedy jadę ścieżką wzdłuż rzeki Białej, w momencie, kiedy jest zalewana, świeci się czerwona lampka, zakaz wjazdu. Wiem, że nie można. Ale takiej lampki nie widziałem na przykład przy tunelu na Fildorfa Nila. Czy jest? Ostrzega. Dlaczego nie ma?
Można.
Przecież to jest dłuższy znacznie. Niebezpiecznie jest po prostu, tak? W samochodzie. Czy przy Wasilkowskiej, czy na przykład na Jurowieckiej. Jurowiecką zalewa po prostu, w zeszłym roku zalało, widziałem, w tym roku zalało. Moim zdaniem też powinno być coś takiego, że w pewnym momencie, kiedy widzimy, że poziom wody się podnosi, czy są jakieś czujniki zamontowe, czy cokolwiek, zapalają się światła w odległości 300-400 metrów wcześniej i przekierowują. Jest jakiś objazd, tak? Że można ominąć ten fragment miasta. Moim zdaniem od tego po prostu urząd miasta powinien zacząć, żeby zadbać o bezpieczeństwo obywateli, bo tak jak mówił pan profesor, całe szczęście do tej pory jeszcze nie było ofiar śmiertelnych, ale nie wywołujmy wilka z lasu, nie traktujmy tego, że deszcze są i będą i w ogóle no, i nie przejmujmy się tym. Nie, trzeba po prostu wprowadzić po prostu pewien system, że w miejscach niebezpiecznych, a one się powtarzają stale, po prostu postawić jakieś ostrzeżenia i sprawić, że te miejsca można będzie spokojnie objechać, tak?
Padła propozycja na konferencji prasowej ze strony większościowego klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, że są skłonni zapisać w budżecie jeszcze tegorocznym pieniądze, by prezydent zlecił audyt hydrologiczny. To mówię, taka nazwa umowna, może to fachowo inaczej się nazywa. Czy rzeczywiście, Piotr Jankowski? Bo tak jak radny Wojciech Koronkiewicz powiedział, są miejsca, te, w których to zalanie występuje. Tunele, tak jak wspominaliśmy, Wierzbowa, Jurowiecka, to są miejsca, gdzie przy dużym deszczu wody jest sporo. Czy taki audyt na przykład mógłby być wykonany i mógłby wykazać, co w tych konkretnych miejscach można by było poprawić?
Ja myślę, że kolejny raz, tak, ta ulewa, która nastąpiła, to zalanie Białegostoku, pokazuje, że trzeba po prostu nad tym faktem już się pochylić bardzo dokładnie, tak, nie możemy udawać, że się nic nie stało i rzeczywiście taki audyt przeprowadzić. Myślę, że w Białymstoku jest odpowiednia grupa naukowców, która jest w stanie przeprowadzić właśnie taki audyt i takie badania i w końcu zostanie przekazane władzom miasta, tak, że no w mojej ocenie, tak, proces urbanizacji zbyt szybko postępuje, tak, tereny zielone w Białymstoku znikają każdego dnia, tak, no jeżeli będziemy iść w tym kierunku, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że te koszty będą niewątpliwie bardzo bardzo wysokie i tak jak żeśmy rozmawiali tutaj poza anteną, tak, nie chcielibyśmy, aby ktoś utracił swoje życie z tego tytułu, tak, no bo to była rzeczywiście smutna rzecz, tragedia, tak, natomiast oprócz tego, no ludzie tracą swoje dobytki, bardzo często zalane samochody
nie nadają się już później
do użytkowania i to są olbrzymie, olbrzymie straty finansowe, dlatego jak najbardziej, tak, jak najszybciej. Ja się bardzo cieszę dzisiaj, po dzisiejszej rozmowie w studiu przekażę przewodniczącemu Rady Miasta też swoje propozycje. Jeżeli mamy osoby, które wykazują chęć, inicjatywę, usiądźmy, rozmawiajmy, tak, badajmy, no to idźmy w tym kierunku. Żałuję, że tak późno, tak, bo ta pierwsza, ubiegłoroczna ulewa, te zalania powinny spowodować już bardzo szybkie i ostre działania, w jakim kierunku powinniśmy pójść.
Pan jako przedstawiciel Stowarzyszenia Miasta i Mieszkańców czego oczekuje? I jakie rozwiązania proponuje?
Lepiej zapobiegać niż leczyć, to wiadomo. I dlatego, jak pan profesor mówił, odtworzenie właśnie tych naturalnych rozlewisk rzeki Białej do Listówki powinno w jakiś sposób pomóc. I tu powinna być właśnie rola miasta w tym względzie, żeby to było naturalne środowisko odtworzyć i wtedy woda tam sobie spływa.
Pani dyrektor...
I to jest możliwe, no przecież na to wystarczy pieniądze przeznaczyć i będzie odtwarzane.
Czy ta ubiegłoroczna ulewa lipcowa została potraktowana przez urzędników jako taki incydent, wypadek przy pracy i rzeczywiście nic nie zostało zrobione i nie wyciągnięte zostały wnioski?
Absolutnie nie, dlatego że tak jak wspomniałam wcześniej, polityka miasta w zakresie zagospodarowywania wód, a nie odprowadzania do odbiorników już jest sukcesywnie realizowana od kilku lat. Poza tym w 2015 roku przystąpiliśmy do projektu ministerialnego. Ministerstwo Środowiska realizuje ten projekt ogólnopolski. To jest właśnie opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu, o których wspominał pan profesor, których nie ma, a które będą, tak? Białystok w zasadzie jest jako jedno z pierwszych miast przystąpił do tego. 44 miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców w tym projekcie uczestniczą. Jest to dofinansowane z funduszy unijnych. W styczniu tego roku ministerstwo podpisało umowę z konsorcjum, które realizuje ten projekt dla wszystkich miast. To są poważne instytucje, Instytut Ochrony Środowiska, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych i Arcadis. Takie opracowanie dla wszystkich tych 44 miast robione przez jeden podmiot ma tą zaletę, że ono będzie według jednej metodologii realizowane, a jednocześnie każde miasto będzie indywidualnie traktowane i będzie miało swój własny plan adaptacji do zmian klimatu, tak? Czyli będą analizowane te zagrożenia, te zjawiska, które mogą
mówi powstawać. Pani, będą analizowane. Było pytanie, co zrobiono od ulewy w ubiegłym roku, a pani mówi, że będą analizowane. No przepraszam.
Ja mówię o tym, że przystąpiliśmy do projektu. Nie, projekt
bardzo
powstanie
nas
do 2018
roku. Mieszkańcy osiedla Bema poprosili mnie, aby przy ulicy Pogodnej, gdzie znajduje się teren zielony, utworzyć park. Napisałem projekt uchwały i dowiedziałem się, że tam są tereny przeznaczone pod zabudowę. A jest, wystarczy się przejechać na ulicę Pogodną. Naprzeciwko Biedronki są garaże, potem jest taki teren zielony, gdzie płynie ciek wodny. Jak to się ma... Odpowiedź od pana prezydenta, że to będzie zabudowane do tego, co pani mówi, że my przystępujemy, że uczestniczymy, że mamy plany. Jest zielony teren, przez który płynie rów. Mieszkańcy chcą zrobić tam park, który będzie naturalnym, wspaniałym terenem zalewowym czy wsiąkającym, a prezydent mi pisze, że jest to teren przeznaczony do zabudowy. I pani mi opowiada, że przystąpiliście, uczestniczycie i są analizowane
tak,
dane.
Chce pan prezydenta i mieszkańcy miasta.
Prostu, pani dyrektor.
Ale to, o czym pan mówi, no to jest kwestia też planów miejscowych, tak? Te plany są zatwierdzane. Jest przewidziana zabudowa bądź też nie. O tym nie decyduje sam pan prezydent, prawda?
Z planami miejscowymi mijają się z planami
pani dyrektor, kiedy to ma szansę?
Projekt jest przewidziany do końca 2018 roku. Firmy twierdzą, że we wrześniu ma szansę powstać. Nie jesteśmy w stanie, pewnie nikt nie jest w stanie, pewnie pan profesor też to potwierdzić, zrobić opracowania, które w ciągu 2-3 miesięcy będzie już, że tak powiem, do skonsumowania.
Szczególnie przez specjalistów ze Śląska, którzy bardzo doskonale znają problemy miasta.
Bądźmy wobec siebie naprawdę poważni, pani dyrektor. No co się udało zrobić od ubiegłorocznej ulewy, oprócz tego, że coś ma mieć w przyszłości, tak?
Dobrze.
Zapytać, o której się zebrał ten komitet kryzysowy?
O 9 w poniedziałek rano.
A deszcz był w niedzielę, tak? I mamy odpowiedź na nasze pytanie.
Ale w niedzielę przecież działano. To nie było czasu na zebranie się komitetu, tylko na działania. To
służby
był czas,
wyruszyły do miasta, tak przynajmniej przedstawiane jest. Pani dyrektor, to co zostało właśnie od tego lipca? Czy zostały podwinięte jakieś działania, może analizy w tych miejscach newralgicznych w mieście?
Oczywiście. Mamy służby, które wypompowują wodę. To nie jest zapobieganie zjawiskom, bo nie jesteśmy w stanie uchronić się, tak, przed ulewami. My mamy tylko adaptować rzeczywistość, którą mamy. W grudniu ubiegłego roku zostały odebrane stawy marczukowskie jako jeden ze zbiorników z funkcją retencyjną również. W ostatnich latach te zbiorniki powstają sukcesywnie. Tak?
A ile ich mamy teraz właśnie?
Pani, co musiałabym
znaczy,
tak
to
policzyć.
Tak nie chodzi o liczbę, tylko proszę wymienić przykłady. To są stawy marczukowskie, rozumiem, że też Antoniuk.
Nie, stawy marczukowskie, a leżący powyżej ten tunel Nila jest zalany. No, po prostu jest super, no.
Ale proszę pana, kwestia tunelu Fjeldorfa-Nila to jest zupełnie inna kwestia, dlatego że kanalizacja deszczowa, tunel jest zagłębiony, prawda?
Ja nawet
i wody są odprowadzane kanalizacją deszczową.
Tak, wszystko to widziałem wczoraj, tylko się zastanawiam, dlaczego na przykład nie ma tej czerwonej sygnalizującej lampki, która jest przy każdym tunelu nad Białku, gdzie rowerzyści jeżdżą.
Ja myślę jeszcze, że jedną fajną rzecz, to znaczy nie fajną tak naprawdę, można zobaczyć jadąc samochodem i żeby tak zaobserwować, ile jest studzienek kanalizacyjnych po drodze, na głównych arteriach. W mojej ocenie jest ich mało, tak? Występują co kilkadziesiąt metrów jedna i to wszystko, tak? No jeżeli, gdzie ta woda ma odpływać? Tak?
A jeszcze
no, jeżeli
nie ma... w temacie Wierzbowej, czy nie było w zeszłym roku tak, że sami ludzie zdejmowali chodniki na Wierzbowej, żeby woda spływała? Ktokolwiek jedzie ulicą Wierzbową, to widzi to, że po prostu odprowadzić stamtąd wodę to jest po prostu zadanie dla przedszkolaka, a wy nie potraficie się z tym uporać?
Panie profesorze, tutaj pojawił się
gorąca dyskusja,
ale właśnie na przykład, gdyby było więcej studzienek kanalizacyjnych na ulicy, to jest rozwiązanie?
Ale trzeba powiedzieć, panowie radni muszą wiedzieć, że istnieją pewne przepisy budowlane, które były opracowane najczęściej w latach 50., 60., które w ogóle to muszą stosować projektanci i władze, które zatwierdzają projekty budowlane tych dróg, muszą to respektować, bo z drugiej strony, gdyby projektanci by zaplanowali więcej tych kratek, to po pierwsze droga byłaby droższa, i od razu byście atakowali władzę, że za drogo kosztuje. Tu trzeba troszeczkę musi być wyważony pogląd, z tym, że jeżeli mamy pewną strategię, która jest przygotowywana, cieszylibyśmy się, gdybyśmy Uniwersytet w Białymstoku mógł uczestniczyć w tym projekcie, bo widzę, że wszyscy specjaliści z terenów najbardziej przekształconych działają, a nie bo ze Śląska, prawda, i inne obiekty, a nie ci, którzy znają realia miast, bo to powinno wyjść z zewnątrz.
Ale Uniwersytet w Białymstoku jest przewidziany jako interesariusz w tym projekcie jak najbardziej, więc firmy
liczymy
będą
na to,
jak
ale
najbardziej
myślę, że tutaj jest jedna rzecz. I teraz trzeba, tylko zanim jeszcze dokończę, to powiem jedną rzecz tutaj, co pan Koronkiewicz mówi, a mianowicie system ostrzegania na tablicach informacyjnych nie działał. Proszę państwa, jeździłem w czasie pobierania prób, bo ten teren, okres wykorzystałem do analizy procesu zjawisk i tłumaczenia pewnych rzeczy. Żadna tablica wjazdowa, która jest zawieszona, nie działała. Gdzie było centrum kryzysowe?
To ma tylko ładnie wyglądać na wszystko.
Gdzie było centrum?
Bo ludzie czytają.
Się zabrali.
Proszę państwa, jedzie się za granicą na dużych autostradach, to już 20-30 kilometrów przed jakimś nawet zwężeniem drogi już jest informacja. A u nas, żeby wjeżdżając do miasta nie działała, nie była przekazana informacja, ja myślę, że musi być opracowany specjalny protokół działań, procedura, co w przypadku wystąpienia takiego, a nie innego zjawiska, jakie służby powinny działać.
Brawo, panie profesorze.
Bo to nie może być amatorszczyzna, proszę państwa. Tak jak w wojsku, to musi być automat.
Bo nie może być takiego traktowania, że popadał sobie deszcz, na szczęście nikomu nic się nie stało, to znaczy, że nic się nie stało.
Ale
tak?
to jeszcze to coś innego chodzi. No, przecież wiemy, że po każdym deszczu, pod każdym u nas tunelem jest zaraz powódź, prawda? Nie da się przejechać.
Pan wspomniał o tych badaniach, które pan robił i tutaj rzeczywiście ta siła tej wody zagrażała bezpieczeństwu ludzi,
prawda? Rzeczywiście, ale tutaj była jeszcze inne rzeczy, a mianowicie na niektórych mostach, ja akurat tam pobieram próbę powyżej, na Białej, powyżej, praktycznie na granicy miasta, przed jeszcze stawami, tam, proszę panów, na moście i pani, tam na moście w czasie, kiedy woda przelewała się przez most, to jest, bo tam chyba będzie dopiero robiona droga, w kierunku na Kuriany, tamta boczna, to woda przepływająca zdarła cały narzut z tego mostu i spowodowała bardzo głębokie wyrwy rzędu 70-80 cm. Ale cieszę się, że władze służby odpowiednie zareagowały i jak rano to stwierdziłem, to już po południu, jak pobierałem kolejny raz próby, już ich nie było, one zostały zrobione, więc trzeba przyznać rację, że są służby, które działają. Natomiast je trzeba usprawnić. My powinniśmy wspólnie tutaj działać na rzecz wspólnego działania. I ci zainteresowani, i ci, którzy działają, albo którzy mają, albo nie mają przyjemności rządzenia, bo to jest taki urok. Natomiast my się wszyscy powinniśmy poczuć gospodarzami i działać na zasadzie wspólnego porozumienia i miejmy nadzieję, że zarówno władze samorządowe, radni, ale również wszyscy, cały ośrodek również naukowy, bo przecież ja reprezentuję Uniwersytet Polsce, gdzie mamy różne specjalności i gdzie różne elementy możemy wnieść do tego projektu. I powinniśmy zacząć dyskutować i ludziom o tym opowiadać, mówić.
Opowiadać dlatego, panie profesorze, że pan przewiduje, że te zjawiska, o których jeszcze kilkanaście lat temu tutaj na Podlasiu może byśmy nawet nie mówili i o nich nie myśleli, będą coraz częstsze?
Tak, to są zmiany globalne, proszę państwa, które występują wszędzie, a mianowicie średnia, w niewielkim stopniu tylko wzrasta, średnia temperatura, średni opad. Opad praktycznie rzecz biorąc, znam, może państwo znacie moje opracowania na temat klimatu województwa podlaskiego, to tam nie ma trendów. Natomiast w przypadku temperatury jest widoczny. Natomiast te wszystkie zmiany polegają na tym, że amplituda zjawisk będzie coraz większa, czyli będziemy mieli na przemian bardzo duże intensywne opady i okresy, długie okresy suszy, bo trzeba się przygotować również na opady, na okresy suszy. Takie też będą. Tak samo i wysoka temperatura. W Stanach Zjednoczonych, proszę państwa, są na przykład, czy w Europie Zachodniej są powołane specjalne służby do spraw tak zwanych cold wave, takich, u nas to się nazywa opady, nie opady, tylko fale upałów, fale upałów, bo tam przy starszych społeczeństwach jest problem zachowania. Tam są bardzo duże ilość zgonów. Przecież kilka tysięcy osób zmarło we Francji w czasie wielkich upałów. To do tego trzeba się przygotować, mając wiedzę, doświadczenie innych krajów, bo oni już swoje frycowe zapłacili. Musimy to wykorzystać dla własnego dobra, dla własnego bezpieczeństwa i po to, żebyśmy się czuli bezpieczni i coraz lepiej.
Dlatego każdego dnia radni Prawa i Sprawiedliwości kibicują panu prezydentowi Truskolaskiemu właśnie, żeby miasto się jak najlepiej rozwijało.
Ale myślę, że porozumienie radnych i prezydenta, zacznijmy od tej sprawy, żeby stworzyć na przykład ten audyt hydrologiczny.
Ale nie potrzeba robić, a proszę państwa, audyt jest zrobiony, tylko trzeba wyciągnąć z tego wnioski. W 2009 roku została wykonana ekspertyza. Jest,
ustalić
tylko
procedury, sięgnąć
dane
i
działać.
I wtedy będzie wszystko dobrze.
Zatem
i o ten
audyt będzie jeden z elementów też opracowania, które powstaje. Także
a na razie...
Przepraszam, że się uniosłem, ale no...
A na razie póki wszystko to będzie ubrane w jedną całość, to możemy apelować do nas wszystkich i do słuchaczy. Jeżeli będzie mocniej padać, proszę nie wychodzić z domu, a na pewno nie wyjeżdżać samochody.
Apel, jeśli mogę, pani redaktor.
Bardzo proszę.
Zwróćmy uwagę na rowy, które są bardzo ważnym elementem odwodnienia, dlatego że nie wszyscy mają świadomość, że rów, który przebiega po działce prywatnej, jest również w utrzymaniu właściciela nieruchomości i to on odpowiada za to, żeby był drożny, żeby te wody mogły przepływać. Także apeluję o to, żeby wszyscy dbali o swoje rzeczki, rowy, cieki, jak zwał, tak zwał.
No on jest różnie.
To jest właśnie to raz, prawda. Ale jeszcze, proszę państwa, w górnej części Białki mamy systemy, cały rozległy system melioracyjny, która woda tam nie jest dobrze gospodarowana. Czy państwo widzieli, żeby tam jakakolwiek zastawka była?
No nie.
A system melioracji polega na regulacji.
Jest o czym mówić, jest co robić. Apelujemy, by przy ulewie zostać w domu dla własnego bezpieczeństwa i aby tak jak tej ostatniej ulewy i tej z ubiegłego roku nic nikomu się nie stało. Wersję lokalną dziś kończymy. Goście to profesor Andrzej Górniak z Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, Ewa Kułakowska, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, radny Prawa i Sprawiedliwości Piotr Jankowski,
dziękuję,
radny Lewicy Wojciech Koronkiewicz.
Miłego dnia życzę.
I Bogusław Koniuk ze Stowarzyszenia Miasta Mieszkańców Słońca i Radości. Dziękuję. Edyta
Dziękujemy. Wołosik. Do usłyszenia.